To jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z rajkow.pl i
Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
Dzisiaj będziemy rozmawiali o minimalizmie i o tym, co to znaczy być minimalistą albo minimalistką.
Nim przedstawię gościa, w jakichś kilku innych odcinkach my szumnie mówiliśmy, że troszkę tego minimalizmu w swoim życiu staramy się wdrożyć. Jak patrzę na stertę rzeczy wokół siebie i obawiam się, że z tym wdrażaniem może być różnie.
Ja mam wrażenie, żebyśmy namawiali do tego, żeby ludzie stosowali minimalizm w biznesie przede wszystkim, czyli żeby na przykład nie robili kancelarii, która od sasa do lasa obsługuje wszystkich, czyli nikogo, tylko raczej się skupili na bardzo wąskiej specjalizacji, co można byłoby uznać, że jest jakimś przejawem minimalizmu.
I dlatego do naszego dzisiejszego odcinka zaprosiliśmy Kasię Kędzierską. Kasia jest blogerką, prawnikiem oczywiście, rzecznikiem patentowym, minimalistką. Od 6 lat prowadzi bloga Simplicity, który obecnie jest największym polskim blogiem o minimalizmie. Więc Kasiu, dzień dobry, witamy w podcaście.
Dzień dobry, z tej strony Katarzyna Kędzierska, jednoosobowa policja minimalizmu. Ja tutaj, panowie, sprawdzę i przetestuję, na ile kłamiecie w swoich podcastach, a na ile nie.
Dobra.
Bardzo ładnie. Ale to znaczy, że przesłuchałaś przynajmniej kilka tych podcastów.
Tak, oficjalnie tak.
No pewnie.
No okay,
ja chciałem zwrócić Szymonowi uwagę na to, że chyba nazwę vloga, znaczy nie vloga, tylko bloga, powinno się przeczytać simplicity.pl.
Simplicity.
Nie, chyba nie.
Nie, bo nie masz...
To z francuskiego.
To z francuskiego, no to simplicité.
No, ale... Simplicité.
No,
tak mi się wydaje.
To powinno być inaczej napisane, bo nie ma akcentu nad E na koniec.
Bo wszyscy się mylą.
No co?
Ale powiem ci, że na całą stertę wywiadów radiowych, telewizyjnych, podcastów, to poszło ci w dechę.
Dziękuję. Dziękuję.
Szymon, gratulujemy. Dobra, to może zacznijmy od tego, czym według ciebie, Kasiu, jest minimalizm?
Powiem ci tak, dla mnie minimalizm jest narzędziem, które pozwala mi żyć dokładnie tak, jak ja chcę. Taką sobie ładną odpowiedź przygotowałam kiedyś i ona chyba jest najcelniejsza.
To w sumie troszkę się teraz poczułem pewniej, bo o ile do tej pory wydawało mi się, że żeby zostać minimalistą, to muszę wyrzucić większość moich posesji materialnych, które posiadam w domu, o tyle już teraz właściwie zrozumiałem, że wcale nie muszę tego robić.
Spokojniej jakoś, nie?
No.
Mniej spięcia?
Tak. Tak, można poddychać.
Można poddychać. Wiesz co, przede wszystkim dla mnie minimalizm nie jest filozofią żadną. I to zdejmuje chyba cały ten taki bagaż, jakby wiesz, nakazów i zakazów, które mogłyby się z wdrażaniem filozofii w życie wiązać. Mhm. I ja to bardzo, bardzo głośno staram się od wielu, wielu lat mówić, że właśnie dla mnie minimalizm jest narzędziem. I rzeczywiście w większości jest reakcja podobna do twojej. Trochę to zdejmuje z barków. Poza tym wiesz, i nie wiem, jak ty trafiłeś na tematykę minimalizmu? Pamiętasz może?
No, znaczy to zależy, czego szukamy. Czy szukamy pierwszej osoby, u której zauważyłem, że mówię o minimalizmie i zacząłem grzebać głębiej, czy że w ogóle poczułem potrzebę zastanowienia się, czy...
No właśnie pytanie, skąd jakby, bo potrzeba to jest jedna kwestia, ale jak już zacząłeś grzebać, to gdzie znalazłeś, jakby z czym ci się w pierwszej chwili kojarzył minimalizm w ogóle?
Minimalizm mi się kojarzył z takim minimalistycznym designem.
Okay.
Bardzo, bardzo, bardzo zwracającym uwagę na formę, znaczy właśnie nie na formę, tylko na funkcję, a potem dopiero na formę, tak? No to może to bardzo stereotypowo zabrzmi, ale minimalizm na początku mi się kojarzył z tymi takimi białymi mieszkaniami, w których mało rzeczy stoi.
Nie, spoko, to naturalne, nie? No jakby pierwsza rzecz, czym nam się kojarzy, no to w tej sferze estetycznej minimalizm, nie? Tak. Czyli właśnie te białe ściany, proste formy, ograniczona liczba bodźców takich wizualnych i jak trochę zaczynamy z reguły wchodzić, ten taki ideowy, powiedzmy, minimalizm, no to nagle się okazuje, że wiesz, otwiera się, nie? Pole do zastanawiania się, o co w tym wszystkim w ogóle chodzi.
No a potem, ale potem bardzo szybko wpadłem na tego bloga tych minimalistów, tych dwóch kolesi takich, nie?
Tego amerykańskiego bloga.
Tak. Mhm. No, i tam trochę poczytałem u nich rzeczy, natomiast to, co mnie zainteresowało, to to, że oni zrobili też film, który się chyba The Minimalists nazywa.
Tak.
I ten koleś, który im zrobił ten film, on ma też swój kanał na YouTubie, się Matt Davella nazywa. Mhm. No i tam zacząłem generalnie oglądać jego filmy, bo one są ładne, te jego filmy, a on też sporo o minimalizmie w tamtym okresie też na tym swoim kanale na YouTubie mówił, więc no, w ten sposób, tak. A potem zacząłem zgłębiać już inne tematy, no i w sumie osiadłem w sumie na takiej mieliźnie, która się nazywa esencjalizm, gdzie zasadniczo jest trochę minimalizmu, ale nie tylko.
Mhm. O, słuchajcie, mówicie...
I jakimś... chyba wszyscy tak kończymy, wiesz?
Mówicie trochę takimi sformułowaniami, które chyba nie wiem, czy dla wszystkich mogą być jasne, bo ja minimalizm zupełnie z czym innym kojarzyłem.
No właśnie, to ciekawe, a z czym?
Przede wszystkim ja, gdyby nie Jerzy, to ja pewnie minimalizm jako pojęcia w ogóle bym nie, w ogóle ono by do mnie nie dotarło. Tak samo pewnie jak pojęcie esencjalizmu, które pewnie jest związane z książką, tak. Też pewnie by do mnie w żaden sposób nie dotarło. I jak zacząłem ja grzebać swój minimalizm, no to wiązałem go z małą liczbą rzeczy wokół siebie. I nawet oglądałem jakieś blogi czy jakieś filmy, materiały, gdzie ludzie pokazywali, w jaki sposób żyją minimalistycznie i jak to teraz pozbywają się zbędnych rzeczy i żyją z jedną łyżką, widelcem i nożem, jednym kubkiem, bo więcej im do życia nie potrzeba. No i to wydawało mi się takie ekstremalne, o może tak, znaczy może nie, to było na tym drugim, na takim dalekim biegunie, bardzo daleko od mojej jakiejś strefy komfortu, jak to się chyba, jak to się ładnie mówi. No i to było moje skojarzenie z minimalizmem. A jak Jerzy teraz powiedział o tej estetyce, o tym wystroju wnętrz, o tej architekturze, to przypomniała mi się historia czy biografia Steve'a Jobsa. W każdym szanującym się podcaście musi pojść Apple i Steve Jobs.
W każdym szanującym się o minimalizmie też musi się pojawić Steve Jobs.
Tak? Okej, okay, ale naprawdę to było skojarzenie niezwiązane z tym, bo tam jest takie zdjęcie, czy taka historia, w której on sobie urządza swój duży pokój i tam w tym dużym pokoju jest chyba telewizor, tylko i kanapa. I czy nawet może nie ma tego telewizora. I jest nawet takie zdjęcie, jak on chyba siedzi gdzieś tam przy tej kanapie, czy właśnie jest on, ten pokój, kanapa, telewizor, w sensie 3 albo 4 rzeczy. I to są moje związki z minimalizmem.
To jest mega fajne to, co właśnie zrobiliście, jakby to, co powiedzieliście, bo to są dwa skojarzenia i dwa podejścia, z którym ludzie z reguły trafiają do mnie na bloga. Czyli pierwsze estetyka, a drugie to właśnie minimalizm jako to minimum rzeczywiście rzeczy i to jest z reguły amerykańska szkoła YouTube'a. Jakby taka trochę kwintesencja tego, co powiedziałeś. Okay. Bo wiecie, to się klika.
Okay.
Nie? To się klika i to się ogląda. To jest atrakcyjne wizualnie i ludzie jak się naoglądają tych YouTube'ów, ja też tak mam, gdzie ktoś pokazuje te 30 rzeczy, które pakuje do plecaka i nic więcej mu nie potrzeba, to wiecie, to jest naprawdę atrakcyjne. Po prostu ciekawe, trochę egzotyczne, trochę dziwne, tak? Wszystkie te warunki, które muszą zaistnieć na YouTubie, żeby się klikało i oglądało. W mojej osobistej opinii w prawdziwym życiu trochę inaczej to wygląda. Nie, albo czasami trochę inaczej to wygląda. I jedno i drugie jest okej.
To jak to wygląda u ciebie, powiedz?
Że u mnie to wygląda tak i ja tę historię też już opisywałam milion razy, że u mnie zaczęło się od książek. Bo ja jestem prawnikiem, tak? Jak zaznaczyliśmy, jesteśmy w takim podcaście, a nie innym. I wiecie, po studiach prawniczych i po aplikacji to jest tak, że się kończy ze stertą papierów. Notatki z po prostu z wszystkiego, komentarze do kodeksów, kodeksy popisane, które są już nieaktualne, tak? Z nieaktualnym stanem prawnym. I to się zbiera i u mnie to też się zbierało. I w pewnym momencie w trakcie przeprowadzki lata temu uświadomiłam sobie, że zebrało się tego 12 kartonów. A ja jakby jestem drobną kobietą i pomyślałam sobie, że jak mam to zatargać do samochodu, a z samochodu do kolejnego mieszkania, to jest trochę bez sensu. I no i od tego poczucia bez sensu wszystko mi się rozwinęło.
Okej. Okay. Czyli po prostu pozbyła się swoich notatek ze studiów w pierwszym kroku, w pierwszej twojej historii.
W pierwszym kroku dokładnie pozbyłam się papierów, nie? Czyli jakby książki, notatki, tego, co się składa gdzieś tam na te dokumenty. Mhm. Potem poszło mi po mieszkaniu, że tak powiem, a na samym końcu zostały mi ciuchy. No to jakiś taki był najtrudniejszy temat w moim przypadku. I w międzyczasie zaczęłam o tym pisać i nagle się okazało, że to, co ja robię, to, czego doświadczam, to, co odkrywam, nazywa się minimalizm.
Okej. Okay. A jak to teraz jest w takim, wiesz, codziennym twoim życiu? Bo to, czym to, co opisujesz, to jest jakaś historia, to się wydarzyło wtedy. Mm-hmm. No ale ten minimalizm na co dzień i zarówno ten twój osobisty, jak i ten biznesowy, to jest coś, co mnie osobiście kręci. Chciałbym wiedzieć, jak to robisz i co ten minimalizm znaczy dla ciebie w życiu, tak na co dzień.
Wiesz co, on mi się pojawia w wielu sferach i im dłużej ja o tym myślę, tym okazuje się, że w większej liczbie tych sfer, bo w kwestiach materialnych, no to jakby to jest pierwsza rzecz, tak? Ja bardzo, jakby nie mam teraz potrzeby co do zasady pozbywania się rzeczy jakoś na potęgę, bo po prostu ich nie mam wiele, ale bardzo dbam o to, co do mojego stanu posiadania trafia. Okay. I myślę, że tutaj się on objawia, tak? W takim najbardziej, wiesz, banalnym, materialnym sensie. Natomiast przewija się też w biznesie, o czym wspomniałeś, w różny sposób. A w ostatnim czasie też jest czymś, co ja bym nazwała takimi trochę porządkami w głowie. W takim może bardziej głębszym, może trochę duchowym znaczeniu. Ja kilka lat temu odkryłam dla siebie medytację mindfulness i jestem teraz w ogóle w trakcie szkolenia nauczycielskiego. Sama będę prowadzić program, znaczy jak skończę to studium, będę nauczycielem mindfulness, będę prowadzić program MBSR i będę licencjonowanym nauczycielem. I dla mnie to jest właśnie ta sfera, jak ja dotknęłam mindfulnessu, to jest ta sfera takiego minimalizmu w głowie. I to nie jest takie oczywiste, bo to nie chodzi o sprzątanie i porządki stricte, ale o budowanie świadomości.
Okej.
Okay. I o takim... wybory, tak?
Tak, no bo to się oczywiście, że łączy się z wyborami, ale generalnie chodzi o zyskiwanie świadomości na temat tego, co ja czuję, myślę, co czuje moje ciało. No już wchodzimy w takie trochę inne sfery, nie? Rozmowy. Więc on się przewija we wszystkich sferach mojego życia. Rozlewa, że tak powiem. Nagle pojawia.
Czy ja dobrze rozumiem, że najpierw byłaś prawniczką, a dopiero potem minimalistką? Jak
tak.
Na osi czasu.
Tak. Tak. Najpierw byłam prawniczką, a potem minimalistką. Zdecydowanie tak. Na osi czasu zdecydowanie tak to wygląda.
I już w tej chwili stosujesz minimalizm też do swojego bycia prawniczką.
Tak. Wiesz co, to się zadziało w zasadzie wiele lat temu, gdy ja rzuciłam etat, tak? Jak to się szumnie mówi, rzuciłam etat i otworzyłam własną kancelarię. Mhm. I rzeczywiście tam w tym momencie zaczęłam budować tę odnogę mojego biznesu, bo jakby to nie jest jedyna, w sposób zgodny z moimi wartościami, a jedną z tych wartości jest minimalizm, więc rzeczywiście w naturalny sposób tak poszło.
To spróbuj nam jakoś przybliżyć naszym słuchaczom, jaka jest droga do zbudowania organizacji biznesowej, czy właśnie działalności, no jakby to powiedzieć, działalności gospodarczej, tak, opartej o minimalizm. Mhm.
Bardzo chętnie, ale pod jednym warunkiem.
No słucham.
Wiesz co, jestem mega ciekawa, jakby czym dla was, jakby jak wy słyszycie minimalizm w kancelarii, minimalizm w biznesie, to co wam się pojawia w pierwszej kolejności?
No pojawia nam się, znaczy w sensie powiem za siebie, pojawia mi się to, że będziemy robili inaczej niż wszyscy inni, bo wszyscy inni gonią za niekończącym się wzrostem, a my w jakiś tam sposób będziemy chcieli ten nasz rozwój zapakować w jakieś ramy.
Okej.
Okay. Ja mam trochę inaczej, bo ten wzrost to jest rzecz ważna, ale ona mi się nie wiąże w ogóle z minimalizmem. Z minimalizmem w kancelarii wiąże mi się to, że działamy tylko w określonych jakichś tam ramach, które czy pozyskujemy klientów, czy mamy tak ustawione procesy rekrutacji, czy tak jakąś taką politykę wewnętrzną w firmie, która jest przejawem naszych jakichś wewnętrznych wartości, które to wartości też skupiają się wokół tego, żeby lepiej mieć trochę mniej, ale większy zysk na przykład, albo lepiej mieć lepiej tak, w sumie to dochodzimy do tego, co Jerzy powiedział, lepiej tak nie gonić, a mieć fajniejszy czas.
Na przykład, no.
Tak, no to może, to, jest,
mieć,
to jest
może ten. Mieć zespół mniejszy, ale taki, z którym się lepiej znamy na przykład. Nie?
O, no. Okay. Więc to w sumie jest jakieś tam połączenie tego, co Jerzy powiedział i tego, co ja.
To powiem wam, jakby mega dziękuję, bo to mi daje też jakby taki wstęp trochę do rozmowy, bo jak kiedyś...
Zamieniły się role tutaj w tym podcaście.
Ja się
bardzo cieszę.
Jest fajnie, jest super. Wreszcie nie musimy zadawać pytań.
Ja mam konfesyjną urodę, wiecie? Mi ludzie mówią różne rzeczy. Powiem wam tak, kiedyś miałam wywiad, teraz już nie pamiętam, chyba do Rzeczpospolitej albo do Gazety Prawnej, taki wiecie, poważny, super poważny, taki w marynarce, nie? Ja tłumaczyłam pani dziennikarce wtedy, że, no, że ja nie chcę mieć tych klientów więcej. A ona mówi, ale dlaczego? Ja mówię, bo nie potrzebuję. No ale nie chciałaby pani zarabiać więcej? No ale ja zarabiam tyle, ile chcę. No ale to nie chce pani zarabiać więcej? No jak to, nie? I to było strasznie trudne do przeskoczenia. I myślę, że u mnie w kancelarii jest po trochu tego wszystkiego, o czym wy powiedzieliście. Przede wszystkim ja pracuję sama.
Okej. Okay.
I to jest jakby pierwszy, myślę, taki znaczący element tego, że ja od samego początku wiedziałam, że chcę, żeby moja kancelaria była po pierwsze wysoce wyspecjalizowana i ona taka jest. Jest kancelarią, którą nazywa się butikową. Mhm. Po drugie, ja pracuję w niej sama. To znaczy, że nie mam asystentów, asystentek, sekretarek, paraligali, recepcjonistek, bo po prostu tego nie potrzebuję. I od samego początku wiedziałam, że to nie będzie klasyczna kancelaria prawna. Pamiętam, że na samym początku, jak ja otwierałam swoją kancelarię, to też wtedy mocno siedziałam w tematach budowania marki osobistej, bo byłam ekspertem i się ścierałam wielokrotnie z moimi koleżankami, które jakby postrzegały markę osobistą prawnika w taki bardzo schematyczny sposób. Czyli musisz mieć swoje biuro, ono musi być urządzone, okay. Tam mają być te kodeksy, wiecie, te temidy. To ma budzić szacunek, ma budować respekt. Autorytet, respekt. Wiecie, ja też do tego, teraz może to już trochę mniej, ale te 10 lat temu ja trochę nie wyglądam na swój wiek. I naprawdę jakby był taki problem kiedyś, nie wiem, na sali sądowej, w trakcie negocjacji, że wiecie, ja jestem do tego drobną kobietą, wchodzi ci taka drobna dziewczynka i często to była reakcja, ale co ty dziewczynka możesz wiedzieć i w ogóle o co ci chodzi? I jak rozmawialiśmy o budowaniu marki w tym kontekście, to często słyszałam takie, dostawałam taką informację zwrotną, że za mało tego autorytetu, nie? Bo prawnik się kojarzy z autorytetem. A ja wiedziałam od razu, że to nie jest sposób, w jaki ja chcę budować swoją markę osobistą. Bo uważam, że to zrobiło sporo dobrego, ale też sporo krzywdy, jeśli chodzi o korzystanie z usług prawniczych w Polsce, o tak.
No tak, no jednak mimo wszystko ten wizerunek prawnika z tym takim wielkim dębowym biurkiem i właśnie z kodeksami, on robi taką, no taką, może nie przepaść, no ale jednak utrudnia...
Dystans.
No dokładnie, taki dystans pomiędzy klientem a prawnikiem i zresztą w drugą stronę to też działa i my o tym też czasami w naszym podcaście marudzimy z Szymonem, że no, że prawnicy tak już komunikują, jak coś piszą, to tak piszą, że się tego w ogóle nie chce czytać, bo po prostu nie.
Wiesz co, ja to rozumiem i jakby chcę trochę też usprawiedliwić nas z drugiej strony, że wiesz, ja mam ze sobą, że to policzę szybko, no prawie 10 lat edukacji prawniczej. Jak doliczysz studia podyplomowe, aplikacje i tak dalej. Jak przez 10 lat masz kładzione do głowy, że masz się wysławiać w określony sposób, bardzo precyzyjnie, bardzo jakby dokładnie. Konkretnie, tak w taki konkretny sposób, to siłą rzeczy trochę ci to wchodzi do tego twojego codziennego języka. Wiesz, moi przyjaciele też się ze mnie czasami nabijają i proszą o transkrypcję, nie? I o wytłumaczenie. Bo rzeczywiście trochę ci to wchodzi. Natomiast właśnie jak ja zakładam kancelarię, to chciałam, żeby to była kancelaria właśnie bez kija w tyłku. I bez tego wszystkiego, co się wiąże z takim dość tradycyjnym postrzeganiem prawnika. Ja też mam bardzo wąską działkę, bo ja jakby zajmuję się własnością intelektualną, też pracuję z nowymi technologiami, tak, z startupami, z młodymi firmami. I naprawdę ostatnia rzecz, która jest im potrzebna, to jest prawnik z kijem w tyłku. Potrzebny jest im prawnik, który mówi ich językiem.
No tak.
I to niewątpliwie jest... Jak ja o tym mówiłam na samym początku zakładania firmy, to wszyscy się pukali w czoło, nie? Bo prawnik ma być, wiecie, marynarce i ma być taki ułożony.
I ma robić, wiesz, wielkie transakcje.
Tak, i wrażenie, i w ogóle. I oczywiście, wiesz, ja się umiem zachować i ubrać, nie? Na sali sądowej, żeby nie było w trakcie negocjacji. Natomiast do klienta, jakby ja mam pomagać mojemu klientowi. Jego dobro jest dla mnie najważniejsze, jego sprawy tak. są najważniejsze. Ale też ważne jest to, żeby on zrozumiał, co ja do niego mówię. I myślę, że mi dużo pomaga to, że ja prowadzę inne biznesy poza kancelarią. I wiem, jak to wszystko działa. I wiem, o co chodzi. I wiem, jakie mam przedsiębiorca, startupowiec, problemy od drugiej strony. I wiem też, że prawo własności intelektualnej to nie jest pierwsza rzecz, na którą on zwraca uwagę. Dzisiaj chyba gdzieś w necie trafiłam na taki nagłówek, że Polacy cenią prawników, ale do nich nie chodzą.
To jest jak z lekarzami, nie? Że idą do lekarza dopiero jak już urośnie jak taki, wiesz, guz tutaj.
Tak. Tak, jak już się wywali, nie? Jak już jest wielki problem. I dokładnie tak jest. Ja trochę na samym początku miałam taką misję, żeby to zmienić. I wiem, że w dużym zakresie mi się to udało zmienić. Ale nadal robię to sama.
No właśnie, ale czy ten wybór, żeby robić to samemu, był podyktowany jakąś strategią, że ty sobie usiadłeś i powiedziałeś, dobra, no to ja będę robiła tą taką właśnie minimalistyczną, bardzo wąsko wyspecjalizowaną kancelarię i ja chcę być sama?
Tak.
Czy po prostu tak wyszło?
Nie, tak. Ja od początku chciałam tak robić.
Okay.
Ja generalnie tę samą zasadę wyznaję we wszystkich swoich biznesach i próbuję do minimum ograniczyć zatrudnianie. Mhm. Ja nie mówię, że zatrudnienie ludzi, budowanie zespołu jest złe, broń Boże, tak? Żeby to nie wybrzmiało w ten sposób, ale to po prostu nigdy nie był mój wybór od samego początku. Jestem takim trochę, wiesz, one man show, nie? I zatrudniam sporo osób, w sensie współpracuję z dużą liczbą osób. Śmiałam się ostatnio, że mam, wiesz, ludzi od wszystkiego, nie? Co mi aktualnie potrzeba. Współpracuję też z moimi kolegami po fachu, przekazując im sprawy, którymi ja na przykład nie chcę się zajmować, albo klientów, którym nie mogę pomóc, bo na przykład nie mam na to czasu. A jednocześnie mam na tyle wyrobione nazwisko, na tyle wyspecjalizowany zakres prac, że ja naprawdę nie narzekam na brak klientów. I raczej ten marketing jest bardzo, bardzo, bardzo szeptany. Mhm. I to mi wystarcza.
No właśnie, ale bo ty teraz mówisz, że to ci wystarcza i opowiadasz historię o tym, jak w wywiadzie mówiłaś, że ty nie chcesz zarabiać więcej. Powiedz nam wszystkim, którzy tego słuchamy i naprawdę chcemy się dowiedzieć, dlaczego nie chcesz zarabiać więcej?
Nie, ale poczekaj, bądźmy szczerzy. No? Internauci wcale nie chcą wiedzieć, dlaczego nie chcesz zarabiać więcej, tylko ile zarabiasz.
To pewnie też, tak?
Ile z tej kancy można wyciągnąć?
Wiadomo. Powiem ci tak. Ja w swoim życiu miałam różne etapy. Miałam też taki etap, gdy nie miałam na czynsz. I wtedy... Pamiętam swoje myśli z tamtego czasu, że chciałabym w życiu doprowadzić do takiej sytuacji, w której nie będę się zastanawiać, czy kupić jedzenie, czy buty na zimę. Mhm. I jestem w tej sytuacji. I ja nie zarabiam źle, umówmy się, żeby to jakby nie było. Ja też uważam, że pieniądze to jest ważna sprawa, bo budują między innymi poczucie bezpieczeństwa, niezależność, wolność i jakby to wszystko, co się z tym wiąże. I uważam, że nie ma nic złego w zarabianiu pieniędzy i nie ma nic złego też w zarabianiu dużych pieniędzy, jeśli jest taka możliwość. Natomiast ja i wiem, że ja mam duży przywilej w życiu, bo mam chociażby ten przywilej, że moja rodzina dołożyła starań, jeśli chodzi o moją edukację, moje wykształcenie. I oczywiście wiele zależało ode mnie i od tego, jak z tego skorzystam, ale też wiem, że wiele osób nie ma tego przywileju, tak? I tego luksusu. Więc jakby robię tu takie trochę zaplecze, żeby trochę też nie wybrzmiało. Bo wiecie, często jak się rozmawia o prowadzeniu kancelarii, o tym, że jest się prawnikiem, to pojawia się kwestia pieniędzy. Mhm. Bo wiecie, prawnicy zarabiają dużo hajsu, nie?
No tak.
Jeżdżą.
I chcą mieć dużo hajsu. I generalnie to żerują na tych biednych ludziach, żeby mieć dużo hajsu.
Ja myślę, że wszyscy teraz aplikanci się pukają w głowę w tym momencie, no ale...
Nie, spoko, rozumiem to, tak? Rozumiem, no bo to jest pewnie też kwestia pewnej dojrzałości. I wiesz, i oczywiście, że fajnie jest mieć taki luksus, tak jak ja teraz siedzę i mówię, że rezygnuję z niektórych klientów, albo też świadomie wybieram sobie sprawy, nad którymi pracuję, bo nie muszę. A nie muszę też dlatego, że kancelaria to nie była jedyna rzecz, którą robiłam w życiu.
Tak.
Prowadzę też inne firmy. Jedną z nich sprzedałam na początku tego roku, więc trochę jestem takim rentierem w tym momencie. Prowadzę bloga. Wydałam książkę, która się świetnie sprzedała. Więc jakby te źródła moich dochodów są bardzo zdywersyfikowane i to jest jeden z powodów, dla których mogę sobie pozwolić, tak? Na nie branie wszystkich spraw w kancelarii, na przykład.
Czy to też od początku było by design, że ty wiedziałaś, że chcesz, żeby kancelaria była tylko jakimś tam fragmentem twojej działalności, oprócz tego będą jeszcze jakieś inne? Taka dywersyfikacja była zamierzona.
Tak, była zamierzona. Ja pamiętam, że kiedyś bardzo dawno temu, jak byłam jeszcze bardzo młoda, przeczytałam chyba książkę 4-godzinny tydzień pracy? Nie pamiętam już, czyja ona jest.
Tim Ferrisa,
dokładnie. Jakoś tak mi to wpadło w ręce. I milion rzeczy oczywiście zapomniałam, które tam były, ale to, co mi zostało w głowie, to rzeczywiście to, że ja bym chciała po pierwsze robić różne rzeczy w życiu, bo różne rzeczy mnie interesują. I nie miałam gwarancji, że będą mi też przynosić dochód, wiadomo.
Tak.
A po drugie, że dywersyfikacja, tak od początku wiedziałam, że dywersyfikacja dochodów jest dla mnie bardzo ważna, bo w momencie, kiedy jedna działka ci odpada, bo na przykład mamy koronawirus, tak? I coś tam się dzieje, to jeszcze zostają inne. Jak stoisz na trzech nogach, nie? To nawet jak jedna, no nie, to tak. Głupie było porównanie.
Nie, dobrze, na jednej jeszcze się utrzymasz.
No jeszcze się utrzymam, no powiedzmy, jeszcze się utrzymam. No ale kumacie, o co chodzi, nie?
Kumamy. Tak. Czyli co, czyli takiemu młodemu prawnikowi, który wychodzi z aplikacji właśnie, wiesz, ślubowanie i tak dalej i został adwokatem albo radcą. Mam nadzieję, że radcowie też ślubują, że nie mówię jakichś głupot.
Nie, ślubują. Tak ślubują.
Wszyscy to ślubujemy.
Świetnie. Rzecznicy też chyba, nie?
Rzecznicy też ślubują. No, tak.
To jaką radę byś dała takiemu młodemu prawnikowi?
Szukaj swojej drogi. Szukaj swojej drogi i nie zawężaj się do dróg, które pokazują ci starsi koledzy. Bo oni są mądrzy, ale nie mają patentu na wszystko. Czasy się zmieniają, środowiska się zmieniają, okoliczności się zmieniają, nasze specjalizacje się zmieniają, bo jakby rodzą się potrzeby, tak? Na przykład biznesowe. I wiesz, gdybym ja patrzyła na moich starszych kolegów, których ogromnie szanuję i ogromnie podziwiam, to albo pracowałabym w dużej kancelarii, tak. I've been there, nie chciałabym tego. Pracowałabym w korpo, co nie jest najgorszym wyjściem i naprawdę paradoksalnie mam bardzo dobre doświadczenia z korporacji, w której spędziłam wiele lat i poznałam tam wspaniałych ludzi. Ale to też nie jest moja droga. I musiałam to wszystko sprawdzić, przetestować, żeby się dowiedzieć, gdzie jest ta moja droga. I myślę, że taki aplikant, a często absolwent studiów, nawet nie aplikant, tak? Niech wyjdzie i szuka swojej drogi.
A jak taką drogę znaleźć? W sensie, jak jej szukać?
Wiesz co, musi popróbować się dowiedzieć, czego nie chce. To wiecie, to jakby nie odkrywam tutaj nowego lądu, prawda? Ja też musiałam sprawdzić, czego nie chcę, tylko że robiłam to już bardzo szybko, bo już na studiach pracowałam jako paralegal w jednej z warszawskich wtedy dużych amerykańskich korporacji, kancelarii prawnych i wiedziałam, że nie.
Wiesz, to jest wyzwanie takie, które siedzi w głowie każdego z nas, a na pewno młodych ludzi, którzy chcą zostać prawnikami, żeby mieć w sobie, odnaleźć w sobie tę odwagę na testowanie różnych rzeczy, a nie na pozostawanie w jakiejś tam takiej ścieżce, którą wybrali rodzice albo wybrali, no nie wiem, szef, czy tam ktoś inny, ktoś z autorytetem, o może tak bym powiedział. To nie jest łatwe testować. I pamiętam, że jest taki guru, który się nazywa Gary Vaynerchuk, taki guru social mediów i tym podobnych rzeczy.
Tak, obiecałam mówił sobie, że wreszcie coś tam zerknę od niego, tak. Bo to nazwisko mi się przewija. No?
I on fajnie mówi, okej, on mówi dużo rzeczy, natomiast to, co zostało mi w głowie, to mówi, że tam do wieku 35 lat to człowieku cały czas testuj, sprawdzaj, co jest dla ciebie dobre, a co nie jest dla ciebie dobre. I on mówi o tym wyznaczniku 35 lat. Ja nie wiem, czy to jest okej, okay, ten wyznacznik jest dobry czy zły, ale cały czas trzeba, każdy może ma inny po prostu, trzeba cały czas testować i sprawdzać, weryfikować. Więc ja tutaj przyklasnę twojej radzie dla tych młodych prawników, ale wiem, że to nie jest łatwe i nie każdy ma w sobie tyle odwagi, żeby testować różne ścieżki.
Tak, ale wiesz co, nawet nie, myślę, że to, jeśli mogę, jeśli to nawet nie jest chyba kwestia odwagi czasami, co ja też uważam, że nie każdy jest stworzony, nie wiem, do prowadzenia własnego biznesu, do prowadzenia własnej kancelarii, bo to jest kwestia też własnych talentów i zasobów. I może one się właśnie najpiękniej rozwiną, wiesz, w kancelarii albo w sądzie, albo, albo jakby w tradycyjnej strukturze, tak. I to też jest okej, okay, nie? Żeby nie było, że tutaj prowadzenie... Jakby ja też bardzo nie lubię tej retoryki, że prowadzenie własnego biznesu, własnej kancelarii to jest taki, wiesz, coś, do czego dążymy i takie fancy, takie fajne i takie hype, nie? A bycie pracownikiem gdzieś to już nie. No bo to tak, też nieprawda.
9 to 5 to już jesteś, wiesz, przegrana, jesteś w ogóle, budujesz cudze, tak. Cudze bogactwo.
Tak.
I... Zarabiasz na czyjś dom, a nie na swój własny.
Dokładnie tak. Jakby wkurza mnie to, szczerze mówiąc, bo uważam, że to jest głupie i to jest coś niedobrego, co się robi też młodym ludziom i miesza się im w ten sposób w głowach. Bo nie każdy ma ochotę, nie każdy jest do tego stworzony, nie każdy ma zasoby, żeby prowadzić własną firmę, umiejętności i to jest okej. Okay. Mhm. Nie ma nic w tym złego.
Czyli testujmy, nie bójmy się porażek, wyciągajmy wnioski z porażek, szczególnie na samym początku naszej drogi zawodowej.
I myślę, że to jest taki wtedy minimalizm w takiej pięknej krasie, bo pozyskujemy świadomość, tak? Zyskujemy świadomość i wtedy możemy, wiecie, ukierunkować te nasze wysiłki, czy też to, jak chcemy, żeby wyglądała nasza ścieżka zawodowa. No a nie jesteśmy w stanie tego zrobić, jeśli nie wiemy, tak? Jakie są opcje.
No dobrze. Ty zdecydowałaś się świadomie na to, żeby pozostać jednoosobową...
Tak.
Jednoosobową,
tak, jestem z tego
członkinią tak. swojej kancelarii, swojej organizacji biznesowej.
Muszę pociągnąć ten temat, bo to nie znaczy, że rozumiem, że tak, jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność, ale masz wokół siebie jakiś tam, nie wiem, współpracowników, rozumiem, że nie zatrudniasz nikogo na umowę o pracę, ale czy posiłkujesz się pomocą innych osób? Masz wokół siebie taki wianuszek, jakiś...
Kancelarii?
Tak.
Wiesz co, mam zdalną asystentkę, ale to jest tak na dochodne bardziej, czyli okay. Jeśli mam coś, czego potrzebuję, ale to jest bardzo bliska mi osoba, która mnie wspiera jakby w różnych działaniach, nie tylko w kancelarii, ale jakby rzadko korzystam z jej usług w kancelarii, bo nie ma takiej potrzeby. To jest dobre pytanie. No na pewno korzystam z zewnętrznych usług, jeśli chodziło o przygotowanie, nie wiem, strony internetowej, tak? O tego typu rzeczy, no to nie robię tego sama, a poza tym nie. Poza tym pracuję sama.
Spoko.
Mam kolegów po fachu, ale to bardziej jest na zasadzie konsultacji, jeśli potrzeba, albo przekazania sprawy, jeśli akurat nie mogę się nią zająć, bo tak często jest.
A czy... Jakie są jeszcze inne elementy minimalizmu, które w tym swoim biznesie stosujesz? Nie musisz teraz opowiadać tylko i wyłącznie o kancelarii prawnej. Możesz też opowiedzieć o tych swoich innych biznesach, w których zapewne ten minimalizm też się jakoś przejawia.
Wiesz co, wychodząc od kancelarii, to chyba najważniejszą kwestią jest to, że ja rzeczywiście nie biorę każdej sprawy, która do mnie trafia. I mam tę swobodę, że mogę wybierać sobie te, które na przykład uważam za ciekawe z jakiegoś powodu. Nie, to jest fajne, a resztę przekazywać i to czasami różnie klienci na to reagują, przyznaję. Sama ustalam sobie czas pracy, sama też żongluję swoimi działalnościami, bo to trochę wygląda tak, że w ostatnim czasie na przykład pracowałam nad kursem online, jakby powiązanym z blogiem dużym, więc na kilka miesięcy ograniczyłam swoją pracę w kancelarii. Zostawiłam sobie tylko tych takich stałych klientów, z którymi na stałe współpracuję, a nie brałam zupełnie żadnych nowych spraw. Więc jakby to jest takie bardzo elastyczne i ta swoboda, to właśnie ta elastyczność, którą mam, jest dla mnie częścią tego minimalizmu. Czyli jakby ucinam wszystko, co zbędne w pewnym momencie, na przykład, żeby się skupić tam, gdzie chcę swój czas i energię skupić. To na pewno jest jeden czynnik.
Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że w sumie nie odpowiedziałeś jeszcze na to pytanie, dlaczego nie chcesz zarabiać więcej, bo tam Szymon się wtrącił z jakimiś swoimi przemyśleniami. I tak chciałem pociągnąć trochę ten wątek. Chciałem trochę ten wątek pociągnąć dalej, to znaczy, czy nie chcesz zarabiać więcej dlatego, bo wiązałoby się to z czymś, co Amerykanie nazywają overhead, z tak dużym overheadem, że zaczęłabyś już właśnie mieć, no nie miałabyś na przykład takiego komfortu, żeby sobie powiedzieć, dobra, teraz przygotowuję przez parę miesięcy kurs online, no to ja się wycofuję do minimalnej jakiejś tam pozycji z tej działalności prawniczej, bo po prostu by się nie dało wycofać na przykład, czy dobrze to rozumiem?
Tak, tak, na pewno jest to jeden z powodów. A nie chcę zarabiać więcej, bo zarabiam wystarczająco dużo.
No tak, w sumie to padło. Przepraszam, że...
Ja wiem, że to jakby głupio i tak trochę banalnie brzmi.
Nie, to nie głupio, nie.
Ale co? Wiesz, ale tak jest. Poza tym zrobiłam sobie ostatnio test talentów Gallupa, to się chyba tak nazywa. Miałam to już dawno zrobić i wreszcie zostałam namówiona i zrobiłam. I obśmialiśmy się tutaj wszyscy ze znajomymi i z przyjaciółmi, bo w moich talentach jest maksymalista. I to było prześmieszne, ale paradoksalnie to się bardzo fajnie łączy, dlatego że talent maksymalisty polega na tym, że z każdej inwestycji wyciąga maksymalnie dużo. I to jest bardzo moje. I to jest bardzo moje. I rzeczywiście w ten sposób pracuję, że jeśli już angażuję swój czas, energię i wysiłki, to robię to w taki sposób, żeby z tego wyciągnąć maksymalnie dużo korzyści, też finansowej, no bo co tu dużo kryć.
Tak.
I to mi się sprawdza.
Co, czekaj, ja chciałem się ciebie coś zapytać.
Coś się procesuje, widzę.
Tak, wiesz, ten Intel Pentium i3 raptem, a nie i5 w głowie. Ja chciałem się ciebie zapytać o, wrócić do twojego bloga jeszcze, Simplicity. Simplicity. I chciałem zapytać ciebie, w jaki sposób ten blog, na którym właśnie jestem tutaj w tle i patrzę sobie na twój kurs o budowie szafy jakiejś, szafy, kapsuły, szafy, rzeczy w ogóle dla mnie obce. W jaki sposób ten blog i czy w ogóle w jaki sposób ten blog ma wpływ na twoją działalność? Wiesz, czy
ale w jakim kontekście?
Takim pozytywnym, czy ma wpływ na twoich klientów, czy przychodzą z tego bloga do ciebie klienci, czy nie? Okay. Czy to jest w ogóle taki side
zdarza
project?
Zdarza się. Zdarza się. Wiesz co, zdarza się, jakby wiązało się to ze sobą na dwa sposoby. Po pierwsze, rzeczywiście czasami tak jest, że klienci są moimi czytelnikami. Po prostu. Albo mają znajomych, którzy są moimi czytelnikami. I to zaufanie, z którego ja jestem dumna i którym darzą mnie czytelnicy, rzeczywiście przekłada się na tą sferę zawodową. Że po prostu przychodzi ktoś z polecenia, bo czytał, albo ktoś inny czytał, albo ktoś czytał moją książkę i się dowiedział, że jestem też rzecznikiem patentowym. W ogóle się dowiedział, że jest ktoś taki jak rzecznik patentowy, tak? Że coś takiego robi. I przy okazji w biznesie się okazuje, że okej, ten problem, który mam, to rozwiązałby właśnie rzecznik patentowy. Więc to się zdarza. A druga sfera jest taka, że wśród moich klientów jest wielu blogerów. Dlatego, że w pewnym momencie blogi, wiecie, no przestały być pamiętniczkami w internecie, a stały się naprawdę dużymi, czasami bardzo dużymi, bardzo dobrze prosperującymi biznesami, gdzie problemy są dokładnie takie same jak w każdym innym biznesie. I w pewnym momencie blogerzy zaczęli dla siebie odkrywać różne rzeczy, które jakby od lat są znane w biznesie. Między innymi, że jest coś takiego jak prawa własności intelektualnej inne niż prawa autorskie i że nagle nazwy blogów mogą być markami i są traktowane jak marki, a warto by te marki chronić jako znaki towarowe. I tu się wszystko ładnie zazębia. Ja też miałam trzy razy chyba prelekcje na konferencjach blogerskich, bo gdy ja patrzyłam na to od zaplecza, wiecie, jakby zanim miałam bloga, miałam inne biznesy. I patrzyłam właśnie na to, jak blogerzy nagle odkrywają dla siebie różne mechanizmy, które są w biznesie, po prostu. I wtedy pomyślałam sobie, że właśnie ta sfera dbania o swoje prawa, w tym prawa do znaków towarowych czy do marek, jest bardzo istotna i warto, żeby też to dla siebie odkryli. I zrobiłam to dla siebie w pewnym momencie taką trochę misją I nagle się okazało, że jest taka potrzeba, duża potrzeba ze strony blogerów i ci blogerzy stali się też między innymi moimi klientami. Więc jakby druga sfera, gdzie się te działalności zazębiają.
Czyli widzisz, czyli blog jest po prostu pipeline'em, który trochę zasila kancelarię, tak?
W pewnym zakresie? Tak, w pewnym zakresie, na pewno.
A co mogłabyś poradzić takim prawnikom, którzy w jakimś momencie nie zauważyli tego, że angażują się w ten taki wzrost organizacji, zaczęli rozbudowywać swoje kancelarie, zatrudniać ludzi i teraz stoją w takim miejscu, gdzie sobie mówią, kurczę, coś jest nie tak, ja wcale nie chcę tak pracować, ja wcale nie chciałem budować takiej dużej organizacji. Mhm. To mi się nie podoba, jak to działa, w sensie, czy jest jakieś lekarstwo na taki właśnie wzrost firmy, gdzie nagle właściciele czy ludzie, którzy zdecydowali się tę firmę tworzyć, mówią sobie, no kurde, a może to nie tędy droga?
Powiem ci, że miałam taką rozmowę nie tak dawno temu z moim kolegą po fachu, który prowadzi dużą kancelarię, która się tak po prostu, no trochę bez zastanowienia rozrosła, tak? Bo taki był naturalny trend, gdzie to się rozrastało i on jakby żalił mi się, że, i to wiele osób o tym mówi, że ma taki kłopot, że z prawnika stał się menedżerem. Mhm. Stał się, wiesz, CEO. I w zasadzie on tej pracy, takiej roboty prawniczej nie ma w ogóle. I nie ma w ogóle od lat. I powiedział, że w tym momencie to on by się nawet bał poprowadzić jakąś sprawę, bo po prostu nie jest na bieżąco, bo jest tak zajęty zarządzaniem, że nie zajmuje się w zasadzie swoim jakby pracą dla klientów, poza ich, wiecie, głaskaniem, pozyskiwaniem, zapraszaniem na obiady, rozliczaniem i tak dalej. I ja nie mówię, że jakby jest coś złego w tej pracy, ale tak, wiele osób o tym mówi, że przestaje pracować jako prawnik, czy jakby odchodzi od tego, co sprawiło, że chce tą robotę robić.
No właśnie.
I to jest bardzo trudny moment i to jest często moment, który wymaga jakby no dużego przewartościowania tego, co się robi w życiu i dużej odwagi i zmierzenia się też z no, takim negatywnym feedbackiem, który może się pojawić. I wiele osób nie ma na to jakby zasobów, żeby to zrobić. I ja ich, broń Boże, nie oceniam, bo to jest bardzo trudne. Bo to jest trochę, wiesz, przewartościowanie wszystkiego w życiu, bo trzeba sobie odpowiedzieć na sens tej mojej... To są takie fundamentalne, bardzo trudne pytania. Po co ja to robię? Jaki jest sens mojej pracy? Często się okazuje, że dawno przestałem pomagać ludziom, a wielu prawników idzie do tego zawodu właśnie po to, żeby pomagać ludziom. Bo tę taką pomoc zastąpiły cyferki, Excele, roczne sprawozdania, konieczność zapłacenia za drogi lokal, tak, biurowy w centrum Warszawy, tak. Za zapłacenia pracownikom, asystentkom, sekretarkom i takie tam.
To nie są proste tematy, no bo też ma się świadomość tego, że już inni ludzie są też w pewien sposób od nas zależni i to nie możemy tak sobie powiedzieć, no to cześć, nie? Ja teraz sobie jadę na Kanary, a wy sobie tutaj dalej prowadźcie kancelarię.
I wiesz, jakby wiele osób widzę, że to robi, w sensie wyjeżdża na te Kanary, chociaż bardziej to chyba Azja królowała
w
ostatnim czasie przedcovidowym, gdzie zaczynają wprowadzać zmiany jakby w strukturze firmy i trochę odchodzą, wiesz, do tego punktu bycia prezesem, trochę rentierem, tak? Czyli zatrudniają kogoś do zarządzania i wycofują się za mniejszą stawkę, tak? Ale po prostu wycofują się od bieżących spraw, czy też są tylko taką twarzą kancelarii, bo tak też się no, często zdarza. Albo wycofują się do zupełnie nowych zajęć, nie? Takich pozaprawniczych. I szczerze mówiąc, nie znam przykładu kogoś, kto by się organicznie cofnął się do momentu, gdzie ja nie chcę już być prezesem, nie chcę zarządzać, tylko wracam do zajmowania się sprawami klientów. Nie znam takiego przykładu.
Ja znam takie sytuacje. Nie, znam taką jedną sytuację. Pracowałem z jedną z kancelarii w Warszawie, gdzie na początku było czterech partnerów i w trakcie współpracy z tą kancelarią jeden z tych partnerów powiedział, że no to do widzenia, bo ja już nie chcę być prawnikiem, ja chcę robić co innego w życiu.
Okej, ale to jest co innego w życiu, nie? Tak, a ja mówię o takiej sytuacji, gdzie ktoś... gdzie ktoś jakby wraca do takiego core pracy prawnika, nie?
Zaczyna z powrotem chodzić do sądu, zamiast, wiesz, zamiast właśnie rozwijać biznes, zamiast dbać o klientów na takim poziomie menedżerskim.
No to takiej sytuacji nie znam, ale ja minimalizm w takim kontekście, o jakim teraz rozmawiamy, widziałbym jako po prostu nie zmniejszenie rozumiane jako zmiana pracy, czyli z menadżera staje się osobą, która chodzi do sądu, tylko minimalizm rozumiałbym jako zmniejszenie biznesu do kluczowych, najfajniejszych, najlepszych, idealnych klientów. No i po prostu takie zmniejszenie biznesu, zmniejszenie kancelarii. To byłby dla mnie objaw minimalizmu.
No i teraz wyobraź sobie, Szymon, że musisz pójść i opowiedzieć o tym 10% swoich pracowników, których za chwilę będziesz musiał zwolnić w związku z tą decyzją.
No i to jest...
Ja mówię, to jest trudne, nie? To nie są łatwe decyzje, łatwe sytuacje, łatwe sprawy i bardzo się cieszę, że nie muszę takich podejmować, nie?
No właśnie, to jest ta wolność, wiesz, też słuchaj, że nie masz nikogo, nie zatrudniasz nikogo na umowę o pracę, jeżeli w ogóle z kimś współpracujesz, no to nie jesteś związana z tymi obowiązkami ZUS-owskimi i tym.
Tak, i to jest swoboda, naprawdę, to jest swoboda i ja tę swobodę nie chcę oddać i tej wolności i biorę na klatę konsekwencje, tak? No bo konsekwencją jest na przykład nie powiększanie zespołu, ja nigdy nie będę miała takiej kancelarii w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Ja nawet swojego biura nie mam, bo nie jest mi potrzebne.
Ja myślę, że wiele firm prawniczych w ostatnimi czasy to chciałoby nie mieć biura.
Tak, jak się nagle pokazuje, jakie są koszty stałe, tak?
No pewnie.
Ja tej rady twojej nie ma biura, to myślę, że powinni wysłać wszyscy młodzi adwokaci, którzy zdali egzamin i właśnie...
I myślę, że powinni pójść właśnie wynająć biuro, nie?
Tak, wiesz, ja też zdaję sobie sprawę z tego, że mam trochę komfort pracy w Warszawie i tego, że też klienci rozumieją, że to trochę wygląda inaczej. Bo wyobrażam sobie, że jak pracujesz w małym mieście, nie wiem, w takim 30-tysięcznym moim rodzinnym Malborku i tam nagle będziesz panią mecenas, która nie ma właśnie swojego biura i spotyka się w knajpie z klientami, rozumiem, tak?
To jaka z ciebie pani mecenas?
No. To jakaś ze mną, dokładnie, to po pierwsze... No a po drugie, no wiem, że te takie, wiesz, konwenanse, które wchodzą w tym przypadku, dlatego ja tego nie oceniam, nie? I nie mówię, że moja droga jest jedyna słuszna i najfajniejsza, no bo tak nie jest. I wiem, że prawnicy na przykład w mniejszych miastach po prostu borykają się z innymi problemami, wyzwaniami na co dzień. Ale ja pamiętam, bo ja dokładnie 10 lat temu zakładałam właśnie swoją pierwszą firmę, którą było biuro coworkingowe właśnie w Warszawie, którą sprzedałam w styczniu tego roku. I wtedy pamiętam, że musiałam, zanim pozyskałam klienta, to musiałam wytłumaczyć, słuchaj stary, wiesz czym jest coworking i dlaczego on jest dla ciebie taki fajny. A teraz, wiecie, 10 lat później jakby przestrzeni coworkingowych w samej Warszawie mamy mnóstwo i też ten styl pracy jest dużo bardziej rozpowszechniony. I przestaje dziwić. Przestaje dziwić pani, który nie ma swojego biura.
Kasia, jeżeli ty w styczniu sprzedałaś co-work, kurczę, to gratuluję po prostu intuicji biznesowej.
Tak, ja się przyznaję, ja mam bardzo silną intuicję biznesową i też wszyscy moi partnerzy biznesowi i tak dalej nauczyli się przez te lata, że warto na niej polegać.
Kasiu, jaki biznes zrobimy razem wobec tego?
A jaki masz pomysł?
My z Szymonem chcielibyśmy produkować podcasty, tylko nikt nie chce płacić za te podcasty, wiesz?
Dlaczego wam nikt nie chce płacić?
Nie wiem właśnie. No, nie wiem, nie chcą nam płacić.
Nie chcą nam płacić.
Podcast o minimalizmie to byłoby coś. Taki
ja zaczęłam, wiecie, ja zaczęłam podcastować. Nagrałam chyba całe szałowe 2 odcinki, może 3, żeby nie skłamać. No tak, no przy podcaście jest trochę roboty, nie? No,
my właśnie dlatego z Szymonem, żeby zmotywować ludzi do tego, żeby być konsystentnym w publikowaniu podcastów, wymyśliliśmy model subskrypcyjny, gdzie z nami nie można podpisać umowy krótszej niż na 6 miesięcy.
Okej. A w życiu takiej nie podpiszę, nie mam mowy nawet.
No właśnie, dlaczego? Bo nikt nie chce jej podpisać.
Ja wam powiem dlaczego. Bo to jest właśnie w tym momencie, wiecie, szarpanie się na moją wolność, nie?
No nie do końca. Okay. To jest zmuszenie ciebie do tego, żebyś przynajmniej 12 odcinków swojego podcastu opublikowała.
12 odcinków, matko.
Tak, po dwa w miesiącu, nie?
Wiesz co, to nie jest głupie. Powiem wam, że to nie jest głupie. Dwa w miesiącu to trochę dużo, ale, ale no tak, ja potrzebuję bacika nad głową w tym względzie, więc może...
No nic, no na razie pozdrawiamy wszystkich, którzy odrzucili tę ofertę i może
to modeluj, no to przemodelujcie sobie ofertę.
Tak.
Tak zrobimy, może.
Rozmawialiśmy o minimalizmie, a powiedz mi, Kasiu, jak ci się kojarzą, albo z czym ci się kojarzą pojęcia holokracji i turkusowej organizacji, a szczególnie w kontekście kancelarii prawnej?
Dobra, to ja się przyznam do czegoś, do czego nie powinnam się przyznawać oficjalnie i na wizji i na
Już nikt tego nie słucha.
Już nikt tego nie... Dobra, bo nikt tego nie słucha, więc ja wtedy w takim razie powiem. No, turkusowe organizacje wiadomo, jak napisałeś mi o tym, to pomyślałam sobie, że bardzo dawno temu czytałam Doktrynę Jakości profesora Billy Clay i że chciałabym to sobie chyba odświeżyć. Natomiast totalnie i absolutnie nie miałam pojęcia, czym jest holokracja. Teraz już wiem, bo się dokształciłam, tak? Dokształciłam się, żeby nie było, ale wtedy przeczytałam o tym, pomyślałam sobie, ale jestem w czarnej, jeśli chodzi o nowe trendy w zarządzaniu. A potem przeczytałam, że w ogóle holokrację gdzieś tam wprowadzono w 2014, tak? Gdzieś pojawił się ten termin w 2014, ale w 2016 został już trochę dostał po tyłku, nie? Że nie jest taki fajny.
Nie, no tak, to znaczy w sensie to są jakieś tam koncepcje, które przynajmniej w mojej głowie leżą gdzieś tam na podobnej półce co minimalizm i co esencjalizm i to wszystko, co zmierza do tego, no żeby właśnie z jednej strony nie traktować działalności biznesowej jako tylko permanentnie rosnącego czegoś, a z drugiej strony też właśnie, żeby nie traktować organizacji czy prowadzenia biznesu jako czegoś takiego stricte bardzo silnie zhierarchizowanego, tylko bardziej w holokracji chodzi o to, że każdy w sumie jest odpowiedzialny za swój kawałek projektu czy swój kawałek działalności biznesowej. No i nikt tej osoby nie nadzoruje, bo ona się sama nadzoruje, czyli w sumie mógłbym zaryzykować takie stwierdzenie, że to jest dosyć podobne do tego, w jaki sposób ty, Kasiu, pracujesz. No bo masz pewnie ludzi, z którymi współpracujesz przy okazji jakichś tam projektów. Sama powiedziałaś, że niektóre sprawy oddajesz tym ludziom. Podejrzewam, że też czasami współpracujesz z kimś, jeżeli jakaś specjalizacja jest ci potrzebna do poprowadzenia jakiejś sprawy klienta, no to się odzywasz do kogoś, kto jest jakimś tam twoim konsultantem, czy razem coś prowadzicie i no i to jest w sumie coś takiego, tak? No to niby nie jesteście jedną kancelarią, a każdy jest odpowiedzialny za swój kawałek tego projektu, więc bardziej o takie rzeczy chodziło.
Tak, jakby mamy zasady partnerskie wtedy, ale właśnie w trakcie, jak się dokształcałam, to znalazłam gdzieś jakąś taką informację, że chyba Gallup, nomen omen, robił badanie właśnie tego, jak się ta holokracja sprawdziła w tej pierwszej firmie, która wprowadzała tego typu strukturę. I okazało się, że paradoksalnie pracownicy byli bardzo niezadowoleni i czuli się niedoceniani, dlatego że nie mając komu raportować swojej pracy, nie dostawali za nią pochwał.
Tak, mieli wrażenie, że nic nie robią.
I myślę, że tutaj o to chodzi, że tak samo jak nie każdy jest, wiecie, predestynowany umiejętnościami do prowadzenia własnego biznesu, tak nie każdy jest predestynowany do pracy, w której nie ma hierarchii i nie ma struktury. I tak. Są ludzie, którzy się dobrze odnajdują w strukturze, w takiej klasycznej strukturze i to jest też okej. Okay.
Nie, no pewnie my nikogo nie oceniamy. No. I zresztą właśnie chciałem też zwrócić uwagę na to, że tak samo jak powiedziałeś, że nie każdy jest, no, ma jakieś tam cechy, które sprawiają, że będzie mu łatwo prowadzić działalność biznesową, to tak samo nie każdy będzie się dobrze czuł właśnie w takiej strukturze holokracyjnej, gdzie właśnie nikt nie przyjdzie mu powiedzieć dobra robota, stary.
Albo dobra robota, no. Ale wiesz, bo myślę, że jeśli chodzi o prawników, czy o prawników z uprawnieniami, tak jak my, tak? No to my w dużej mierze jesteśmy tacy, wiesz, nawet w strukturze kancelarii holokratyczni.
No tak, no adwokat nie może być przecież pracownikiem, nie?
Na przykład, tak? No radca może być pracownikiem, tak? Czy rzecznik może być pracownikiem. Nie zmienia to faktu, że nadal jest niezależny w swoich opiniach wydawanych, tak. prawnych. Więc w tym kontekście i tak nie bierze, że tak powiem, poleceń od swoich przełożonych. W jakimś tam zakresie, wiadomo, że w praktyce to czasami różnie wygląda, prawda? Ale co do zasady, no tak samo jak spojrzymy na wymiar sprawiedliwości szerzej, na sędziów, na prokuratorów, w teorii, tak? W praktyce wszyscy widzimy, że no czasami to różnie wygląda. Ale sędziowie są niezawiśli, prokuratorzy podobnie, tak?
Tak, prokuratorzy też, no co?
No, zasady. Tak.
Zasady, tak.
Ja bym chciał powiedzieć wam, że miałem doświadczenie z holokracją i to, że mu pewnie już kiedyś tam opowiadałem, że nasza organizacja pozarządowa, taka właśnie nieformalna, miała charakter holokracji w Łodzi. Ta organizacja się nas znajdowała i my tam mieliśmy taką zasadę, że nie ma takiego głównego jednego lidera, są tylko liderzy poszczególnych projektów czy tam akcji. My na to mówiliśmy akcje. Ale zawsze był ktoś, kto jeżeli przychodzi i powiedział zróbmy rzecz X, no to był za tą rzecz X odpowiedzialny, więc ostatecznie w tych mikrodziałaniach, no to był jakiś lider, który musiał ciągnąć za sobą zespół albo no i ostatecznie powiedzieć komuś, że masz zrobić to i to, a ty Jasiu czy tam Kasiu masz zrobić co innego. Mhm. Więc tam moje doświadczenie z holokracją jest takie, że to jest wtedy to było fajne, ale też był taki młodzieżowy trochę bunt i jakiś taki sprzeciw, więc...
No jest, jakby wtedy był jeden lider, i którego trzeba byłoby się pytać, czy słuchaj, Szymon, czy możemy to zrobić, czy może jednak to nie będzie licowało z powagą naszej organizacji, no to myślę, że to wtedy nie byłoby takie atrakcyjne niż... To nie byłoby tak atrakcyjne, jak było, w sensie takim, że wiesz, no w momencie, kiedy wy chcieliście zmieniać świat, lepiej się zmienia świat z takiego, wiesz, z płomienia, który się zaświeca szybko i trzeba szybko działać, żeby to nie zgasło, nie?
Wiesz, wracając do zarabiania pieniędzy w kancelariach i w tym kontekście turkusu, tak, czy holokracji, to wszystko, jakby nie patrzeć, zależy od głowy, od tej osoby, która, wiesz, no na przykład zakłada kancelarię, od partnerów, bo to oni nadają ton. Niezależnie od tego, czy masz klarowną strukturę w tej organizacji, czy nie. Bo jeśli masz partnerów, którzy mają bardzo, że tak powiem, jasno i dobrze ogarnięty na przykład work and life balance, albo w bardzo klarowny sposób mówią o sensie pracy, nie, to zarażają tym pracowników. Natomiast jeśli od góry jest hajs, 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 to siłą rzeczy będą przyciągać ludzi, dla których też będzie hajs, hajs, hajs i wtedy wzrost nigdy nie będzie, znaczy zawsze będzie to nadrzędną wartością, tak? Wzrost, jakby wzrost dochodów, a z reguły za tym idzie wzrost organizacji, nie?
Właśnie, ale ja chciałem się ciebie dopytać o tą holokrację i o turkusową organizację też w tym takim kontekście, że w sumie system sądownictwa jest dosyć mocno zhierarchizowany, tak? Bo jest podział tam terytorialny, jest podział kompetencyjny, tak? Jest wszystko tam, znaczy no, duża część tego całego systemu jest podporządkowanie ministrowi i tak dalej. No i czy w związku z tym, no i w związku z tym to, jak funkcjonują prawnicy, jak funkcjonują kancelarie, no też jest jakąś tam pochodną tej hierarchii, tak? I tu mnie interesował twój punkt widzenia na to z punktu widzenia osoby prowadzącej właśnie jednoosobową działalność prawniczą i jeszcze w dodatku osoby, która się zajmuje pisaniem o minimalizmie, tak? Jak w kontekście kancelarii prawnej. Czy w ogóle jest sens się zastanawiać nad holokracją i turkusową organizacją w kontekście działalności prawniczej w sytuacji, kiedy reszta systemu sprawiedliwości jest w sumie mało holokracyjna i mało turkusowa, mam wrażenie, mimo że ty powiedziałeś, że no tak, oczywiście prawnicy są bardzo mocno niezależni sami w sobie, ale jak spojrzysz z oddali na cały system, no to jest jednak jakaś tam dosyć mocno zarysowana struktura hierarchiczna, mam wrażenie.
Szczerze? Nie widzę trochę, w jaki sposób miałoby to dla siebie wpływać.
Aha. To odpowiedź była krótsza niż pytanie.
Tak.
Jestem minimalistką, tak?
No okej.
Okay. Nie, serio, no bo wiadomo, że no nie wiem, mamy określoną strukturę zastanawiam się, z której strony do tego podejść. No nie wiem, przychodzi klient, przychodzi ze sprawą, sprawa kończy się w sądzie. Tak? Nie wiem, mamy pisma przedprocesowe, mamy proces, mamy rozprawę, mamy świadków, mamy biegłych i tak dalej. Wiadomo, że to jest jakaś określona struktura, w której pracujemy. Natomiast jaki to ma wpływ na to, czy ja w swojej organizacji, nie wiem, zatrudniając aplikantów, mając partnerów w kancelarii, asystentki czy recepcjonistki, będę prowadziła to w sposób turkusowy, czyli na przykład będziemy będzie inny sposób komunikacji, inny sposób struktury, hierarchii i też w organizacji będzie jasno zaznaczone, że na przykład sensem jest praca na rzecz klienta, ale taka, wiecie, prawdziwa, nie? Nie tylko w założeniach, że rzeczywiście dobro klienta jest na pierwszym miejscu, no to wykorzystujemy wszystkie dostępne możliwości z systemu, jakby z wymiaru sprawiedliwości, który tak czy owak, no musimy, nie wiem, musimy przygotować, nie wiem, pismo przedprocesowe, pozew, odpowiedź na pozew, tak? Ustawić strategię postępowania w danej sprawie, ale jaki to ma wpływ na to, w jaki sposób ja traktuję swoich partnerów, nie wiem, sekretarki, asystentki? Nie widzę tego powiązania, szczerze mówiąc.
Ja to bardziej mi chodziło o to, że biorąc pod uwagę, że ten system... aparat sprawiedliwości tak zwany, no właśnie składa się z jakichś tam elementów i trzeba bardzo często iść po wszystkich tych elementach, to nie możesz sobie powiedzieć, o, jestem minimalistką, to zrobię 1/3 z tego, nie?
A nie, no nie, no wiadomo, że nie, tak? No, to tak nie jest, no mam swoją robotę do zrobienia, więc jakby robię tą swoją robotę, mogę co najwyżej, wiesz, w jednym czasie robić jedną robotę dla jednego klienta, a nie tak. Na przykład po nocach pisać 3 pozwy na zmianę.
A próbowałaś już czegoś takiego jako minimalistka, żeby na przykład opinia prawna, którą normalnie byś napisała na 4 stronach, a 4 zmieściła się w 4 linijkach?
Tak.
I jak, co na to klienci?
Różnie.
No, tak
opowiedz o tym różnie. I tu się zaczyna ciekawe.
Wiesz procentowo. Co? Tak. Powiem ci tak, w znacząco przeważającej części odbiór jest bardzo dobry, dlatego że moi klienci chcą konkretów. Ja im daję te konkrety. Wiadomo, że nie zawsze jest to oczywiste. Wiesz, ulubionym słowem prawnika jest to zależy.
No pewnie.
I nie ja od tego nie ucieknę, tak? Chociażbym bardzo chciała, to nie ucieknę, ale jednocześnie... Ale jednocześnie mogę tę opinię, czy też ten... To, co mam do powiedzenia, jakby wyciągnąć z tego esencję. I tak. Większość moich klientów to ogromnie docenia, że nie muszą pisać... Powiem ci tak, ostatnio miałam ja jako klient styczność z taką panią mecenas, w sprawie która jest poza moją specjalizacją, a potrzebowałam jej w biznesie, to myślałam, że po prostu padnę przed komputerem, bo ja czytałam od niej elaboraty, po prostu na maile takie maile i wiesz, ja nawet jeśli to nie jest moja specjalizacja, no to wiem coś tam o prawie spółek, tak? No jakby ogarniam te tematy, wiadomo. Więc jakby łatwo było mi to przelecieć wzrokiem i wyciągnąć z tego clue. Ale po co? Ja nie rozumiem po co. Natomiast to jest, mi się wydaje, że to jest trochę owczy pęd, nie? To jest trochę siła przyzwyczajenia, bo tak ją ktoś nauczył, więc ona to robi dokładnie w ten sam sposób. A trochę są tacy klienci, które potrzebują, żeby im się wykazać.
No właśnie ktoś, już nie pamiętam, ktoś z naszych gości powiedział kiedyś, że nie wiem, czy nie Paweł Tkaczyk, że były badania, które pokazywały, że im więcej trudnych słów i opinii tym prawnej lepiej. Będzie użytych, tym więcej klient jest skłonny zapłacić za usługę.
Tak, oczywiście, że tak. No kurczę, no tak jest. I na tym żerują wszystkie kancelarie, od najmniejszych do największych. Ostatnio w jednym z procesów, oczywiście jakby bez szczegółów, było jedno pismo procesowe napisane przez bardzo, bardzo dużą kancelarię, bardzo, bardzo znaną, gdzie naprawdę z ręką na sercu jakby można było to pismo miało 90 załączników.
O jest.
Można to było zawęzić do 3 stron. I no tak. Ja rozumiem, ja wiesz, ja pracowałam w dużej kancelarii i wiem, jak to jest, jak się biluje każde 15 minut, nie?
No.
Twojego czasu. Ja tego nie robię moim klientom i myślę, że pomimo tego, że na pewno jest jakiś tam odsetek klientów, którzy tego nie rozumieją i nie doceniają, to jednak przeważająca rzesza ogromnie docenia i wraca.
No i super. Wiesz, te ogromne opinie prawne, to po prostu jest właśnie ta godzinówka, czy tak mi się wydaje, nie? Ja nigdy w dużej międzynarodowej kancelarii z siedzibą na rondzie ONZ nie pracowałem, ale tak mi się zdaje, że to przede wszystkim jest godzinówka.
Tak,
i napisanie długiego maila to jest nie 15 minut, tylko czy tam 45 minut albo godzina 15.
Tak, chodzi mi tylko, że pamiętam, że to było moje pierwsze zetknięcie, że biluje się na klienta każde 15 minut. Nie, czyli nawet jak coś zajęło 5 minut, to jest 15 minut. Nie wiem, jakby wiesz, nie chcę oceniać, że tak jest w każdej kancelarii, że w ogóle te wszystkie wielkie kancelarie to tylko żerują, wyciągają hajs, bo wiadomo, że to nie tak, nie? Ale rzeczywiście tak bywa, no, zaplecza. Tak bywa, że te trudne słowa, wiecie, no, podnoszą wycenę, nie?
To już ustaliliśmy, że warto używać trudnych słów, bo klienci więcej za nie zapłacą.
Ciekawe, czy jakbym w naszej rozmowie używała dużo więcej trudnych słów i łacińskich sentencji, to chcieliby ją słuchać.
Ja myślę, że my się rządzimy trochę bardziej prawami, wiesz, entertainmentu, mm-hmm. nie? Czy raczej pytanie, zadziałałoby, czy jakbyśmy zaśpiewali piosenkę na przykład.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Zrobili salto tutaj, wiesz, i tak. Jakbyś ty miała psa, ja mógłbym przyjść, nie wiem, z córką, chociaż nie ma jej. Ale gdybyś używała tych sentencji łacińskich, to nie wiem, czy byśmy chcieli gadać.
No właśnie. I wiesz, moi klienci mają dokładnie tak samo. Bo po co? Jakby już zaczynają rozumieć, poza tym biznes, zwłaszcza młody biznes, zwłaszcza startupowy biznes, to jest biznes, który działa szybko i działa w zmieniającym się środowisku i oni nie potrzebują prawnika, który im wysmaruje 40 maili na 1000 słów, bo nie mają tego kiedy czytać. Bez sensu to jest. Ale rzeczywiście miałam takich klientów starszych stereotypowo, mhm. Takich panów prezesów, którzy... tak, nawet teraz mi się zdarzyło zaproszenie na spotkanie przed prowadzeniem sprawy i to było to ewidentnie. Chcemy zobaczyć, kim pani jest i w ogóle i poznać i tutaj zobaczyć, jak pani się wysławia i jak pani wygląda i w ogóle.
Okay.
To się zdarza.
Kasiu, ja bym chciał cię poprosić jeszcze o, żeby tak jakoś podsumować nasz podcast i żebyś jeszcze podała...
W formie piosenki, no.
Może być piosenka. To ja ci policzę, a Jerzy gra na perkusji, więc ci zagra. Mm-hmm. 3, 4.
Ale na jaki temat nie powiedziałeś?
Chciałem cię prosić, bo są pewnie ludzie, którzy wysłuchają sobie naszego podcastu, twojej historii o minimalizmie i dojdą do wniosku, że chcieliby pójść o krok dalej. Mm-hmm. I nie wiem, poczytać sobie jakieś książki, obejrzeć coś na YouTubie, może kupić mm-hmm. jakiś kurs. Po prostu pójść o krok dalej. I co powinni zrobić? Wiesz, w jakim kierunku powinni się udać, żeby ten minimalizm u siebie uruchomić albo po prostu dowiedzieć się czegoś więcej o minimalizmie?
No jak cudownie. Wiadomo, że będę promować swoje, no bo czyje, nie?
Promuj, bo to tu jesteś, prawda?
To tu jestem.
Jerzy, wystaw fakturę.
Jeśli ktoś ma, ale to dopiero wiesz, jak będzie sprzedaż. Jeśli ktoś rzeczywiście ma taką potrzebę, to faktycznie, ja napisałam książkę. Książka nazywa się Chcieć mniej, minimalizm w praktyce. Wydało ją wydawnictwo Znak 4 lata temu już, ale ostatnio robiliśmy drugie wydanie. Mhm. Jest dostępna w większości księgarni, w tym w Empiku. Jest też e-book, więc jeżeli faktycznie ktoś miałby ochotę, to jest coś naprawdę dobrego na początek. Ja teraz, jak przygotowaliśmy z wydawnictwem drugie wydanie i było pytanie, czy jak sama zastanawiałam się, czy zmieniać, czy uzupełniać treści, to uświadomiłam sobie, że ta treść jest naprawdę bardzo dobra i jest jakby skończoną całością. I to jest coś, co na pewno bym polecała. No i odeślę na bloga, tak, swojego. Nawet chyba wysmarowałam kiedyś na blogu taki tekst minimalizm, od czego zacząć, więc mhm. można sobie wrzucić w lupkę i rzeczywiście tam jest dobry punkt wyjścia. Jeśli kogoś fascynuje jakby forma wizualna, jest dla niego atrakcyjna, to tak, jest na Netflixie chyba film właśnie chłopaków ze Stanów i on się chyba w ogóle nazywa Minimalizm. Aha. I on jest bardzo atrakcyjny wizualnie, fajnie jest zrobiony, więc myślę, że to jest okej. I tyle. I myślę, że na sam początek to jest fajne dotknięcie tematu.
Ja chciałbym tylko uzupełnić to o taką jedną strategię, która z tego filmu o minimalistach mi właśnie zapadła. Jak chcesz zacząć z minimalizmem takim, żeby się pozbyć rzeczy z domu zbędnych, to trzeba zapakować do takich dużych czarnych worków te wszystkie rzeczy, które ci się wydaje, że ci są niepotrzebne i okleić taśmą z datą. Mhm. I później sprawdzić za 2 miesiące, czy się do nich zajrzało. Jeżeli nie, to wywalić do śmieci.
Nie jestem fanką tej metody, ale rzeczywiście jest bardzo jakby i wizualnie, i koncepcyjnie atrakcyjna. Nie? Natomiast znam parę osób, które próbowały tej metody i ona się nie sprawdza.
Więc wiesz, jeżeli potrzebujesz, to wtedy rozrywasz worek, wyciągasz tą szczoteczkę.
I know.
Nie?
No. I wkładasz z powrotem, nie? Ja jestem bardziej zwolenniczką małych kroków, czyli tego, żeby rzeczywiście powoli zacząć się konfrontować ze stanem swojego posiadania, bo takie duże i takie, wiecie, akcje, one bardzo fajnie wyglądają, natomiast w praktyce prowadzą do tego, że wywalamy dużo rzeczy, a potem żałujemy tego wywalania, bo to było kompulsywne, bo to było nieprzemyślane i to też nie jest, to nie jest fajne, bo to później tylko prowadzi do takiego poczucia, że znowu poszedłem owczym pędem za tym trendem, jakim jest minimalizm i to w ogóle mi się do niczego nie przyłożyło. Nie? To bez sensu, bo tylko się ludziom krzywdę w ten sposób robią, albo sami sobie krzywdę robią, więc od tych małych kroków i od tej świadomości myślę, że fajniej zacząć. Może to nie jest takie atrakcyjne i takie, wiesz, super klikalne i entertaining i w ogóle, ale na pewno dużo dobrego w życiu robi.
To w takim razie polecamy bycie powściągliwym w swoim dążeniu do minimalizmu.
Świadomym, tak, bardzo lubię. Świadomym minimalistą.
Uważnym, myślę, że powiesz.
Uważnym, tak. Myślę, że to się bardzo
łączy. Mindful minimalist.
Oj, to... O, za to mogę wziąć kulturę, no. Mindful minimalist, to mi się podoba.
Dziękujemy ci, Kasiu, bardzo za udział w naszym podcaście i pozdrawiamy.
Dziękuję wzajemnie.
Dzięki, Kasiu.
Cześć.
Cześć.